Czcigodni ojcowie, drodzy bracia i siostry. Dzisiaj ostatni dzień, trzeci naszych rekolekcji. I możemy łatwo zauważyć, w jaki sposób Pan Bóg nas prowadzi przez ten święty czas. Dzisiejsze Słowo Boże, jak i cała liturgia, bo antyfona na wejście też mówiła o tym, jest skoncentrowane wokół tematu wody. Wody, która obmywa, oczyszcza i którą jest Jezus. W antyfonie na wejście słyszeliśmy: wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Kupujcie, choć nie macie pieniędzy. Natomiast pierwsze czytanie z księgi Ezechiela opowiada nam, jak spod progu świątyni wypływała woda i nawadniała cały obszar ziemi. Woda płynie wśród stepów aż do morza. Całą okolicę wprawia w życie. Co więcej, uzdrawia nawet zatrute wody morza. Prorok Ezechiel, roztaczając tę piękną wizję odnowy świata przez to, że wypłynął potok spod ołtarza, zapowiada nadejście Zbawiciela, który będzie dla nas wodą żywą. Dobrze by było, żebyśmy wrócili na chwilę myślą do pierwszego dnia rekolekcji, kiedy byliśmy na pustyni i na tej pustyni spotkaliśmy się z Jezusem, który walczył o nas. Zobaczmy, że Bóg, który prowadzi nasz czas rekolekcji, zamyka tę rekolekcję obrazem odnowy naszej pustyni. Dzisiaj spod ołtarza wypływa dla nas potok, który ją nawadnia i rozpocznie na nowo życie w pustyni naszego serca. Zapowiadany Mesjasz rzeczywiście stał się dla narodu wybranego i dla całego świata wodą życia. Zobaczmy, o czym mówi w perykopie ewangelicznej. Widzimy w Ewangelii paralityka, którego Jezus uzdrawia przy sadzawce. Sadzawka była poza świątynią, więc można powiedzieć, że jest to takie miejsce tradycji ludowej. Takie miejsce, gdzie według zwyczaju przychodzili chorzy i chromi, aby dostąpić uzdrowienia, bo wierzono wtedy, że kiedy następuje poruszenie wody w sadzawce, więc kiedy ze źródła dopływa woda i ta woda się porusza, pierwszy, kto obmyje się w tej wodzie, będzie uzdrowiony. I spotykamy tam trędowatego, chromego, który mówi, że nigdy nie zdąży tam podejść pierwszy do tego źródła, no bo ktoś wcześniej go zawsze ubiegnie, on nie ma nikogo, kto by mógł go podprowadzić. Jezus zadaje mu pytanie: czy chcesz wyzdrowieć? Chromy mu odpowiada: Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną. Rzekł do niego Jezus: wstań, weź swoje nosze i chodź. Pytanie Jezusa dotyczy pragnienia tego mężczyzny. Czy chcesz być zdrowy? To pytanie wydaje się być trochę dziwne. Przecież tam było mnóstwo ludzi, którzy po to przychodzili, żeby wyzdrowieć. To tak jakby wejść dzisiaj do szpitala i zapytać się tych ludzi, którzy są w szpitalu, czy chcą być zdrowi. No przecież to jest oczywiste. Każdy z nas chce być zdrowy, żyć jak najdłużej, dobrze. Po co Jezus go pyta o to? Dlaczego zadaje mu takie pytanie? Przecież każdy, który by przechodził koło sadzawki, pomyślałby: przyszli tu, żeby się obmyć w wodzie, żeby być zdrowym. Myślę, że odpowiedź na te nasze wątpliwości moglibyśmy poszukać właśnie w odpowiedzi paralityka. Panie, nie mam nikogo, kto by mnie podprowadził. Nie jest to odpowiedź na Jezusowe pytanie, bo powinien odpowiedzieć tak lub nie. Ale ten człowiek ujawnia przed Jezusem swoje tęsknoty. Ujawnia przed Jezusem, jaki jest największy jego problem. Człowiek ten po prostu dzieli się największym pragnieniem serca. Nie mam nikogo. Jestem sam. Moje życie jest smutne i samotne. Choroba fizyczna nie jest największym problemem tego człowieka. Chociaż 38 lat mierzy się z paraliżem, choruje, największym jego problemem nie jest jego zewnętrzna choroba, ale stan jego duszy. To, że samotność go pożera. Kiedy więc nadarzyła się taka okazja, że ktoś w końcu zwrócił na niego uwagę, że ktoś w końcu go zauważył i popatrzył na niego, wtedy bez wahania odkrywa swój największy problem. Jestem sam. W zeszłym roku nasz metropolita, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, odwiedził dzieci w krakowskim szpitalu w Prokocinie. Jak wiemy, to chyba jeden z najtrudniejszych szpitali na odwiedziny. Widok chorych, często umierających dzieci jest przytłaczający chyba dla każdego człowieka. Ale ogromną siłą wykazał się 7-letni chłopczyk, który witał metropolitę jak domownik. Czuł się jak u siebie i mówił tak: Maryjo, kochana mamusiu, kiedy Twoje łagodne oczy spotkały się z naszymi, pełnymi łez, wszystko stało się proste, a w sercu jest wiele radości. Choć przecież nadal jest ciężko i boli, to wszystko jest teraz nieważne. To małe dziecko przed Jezusem, który przychodzi w osobie biskupa miejsca, odkrywa największe swoje pragnienie. Ta choroba fizyczna gdzieś ucieka na chwilę na bok i najważniejsze staje się, że Jezus przyszedł do niego. Maryjo, kochana mamusiu, kiedy Twoje łagodne oczy spotkały się z naszymi pełnymi łez, wszystko stało się proste. Ta smutna, czasem nawet beznadziejna sytuacja człowieka jest dla Pana okazją do uzdrowienia zarówno wewnętrznego, bo zewnętrznego, bo Chrystus mówi: weź swoje łoże i chodź, ale też wewnętrznego. Twoja samotność nie jest ostatecznością. Bóg Cię kocha. Nie jesteś sam. Choćby wydawało Ci się, że nie ma nigdzie nikogo, kto by był przy Tobie i mógłby pocieszyć się w trudnej chwili, Bóg jest przy Tobie. Kochani, temat dnia dzisiejszego, woda, która daje nam życie, każe nam, dosłownie krzyczy do nas: zatrzymaj się przy początku swojego chrześcijańskiego życia. Ten moment obmycia na pewno każdemu z nas przypomina chrzest. W czasie chrztu Jezusa w Jordanie, jak mówiliśmy w pierwszym dniu rekolekcji, słyszy on słowa: Ty jesteś moim umiłowanym dzieckiem. I tak było podczas chrztu każdego z nas. Bóg powiedział: Ty jesteś moim dzieckiem. Ciebie kocham. Od dzisiaj będę się z Tobą utożsamiał. Już nigdy nie będziesz sam. Ojciec Tomasz Grabowski, dominikanin, mówił kiedyś o istocie sakramentu Chrztu Świętego, przytaczając scenę nawrócenia świętego Pawła. Kiedy już Paweł pod Damaszkiem spotkał Jezusa, spadł z konia, to Jezus mówi do niego: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? I dominikanin tłumaczy to w ten sposób. Przecież Szaweł nie prześladował Jezusa. Prześladował wyznawców Chrystusa. Ale Jezus nie pyta go, dlaczego prześladujesz moich wyznawców? Tylko mnie. Dlaczego mnie prześladujesz? Pyta o prześladowanie mnie, bo całkowicie utożsamia się z każdym ochrzczonym. Jak prześladuje Szaweł Kościół, prześladuje Chrystusa. Bo w każdym ochrzczonym żyje Bóg. Chrzest, który zanurzył nas w śmierć Chrystusa, sprawia, że poznaliśmy swoje grzechy, prowadzi nas do życia. Skoro z Chrystusem umarliśmy, mówi potem święty Paweł, razem z Nim też żyć będziemy. Skoro z Chrystusem na pustyni spotkaliśmy się razem w tym miejscu, gdzie zgrzeszyliśmy, gdzie demon pozornie odniósł zwycięstwo, tak samo i będziemy z Nim żyć. I woda, która wypływa spod ołtarza, jest tego świadectwem. Ta starotestamentalna figura świątyni, o której mówi Ezechiel, spod której wypływa woda, zapowiada Zbawiciela, który jest żywą wodą i który sam o sobie powie: jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło Pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego. Duch bowiem jeszcze nie był, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Tak kończy święty Jan w swojej Ewangelii. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie i pije. Co to znaczy pić z Jezusa? Jaka jest ta woda? Kochani, Ezechiel mówi, że woda wypływa spod ołtarza, ze świątyni. Skoro wypływa ona spod ołtarza, to znaczy, że Chrystus daje nam żywą wodę właśnie z krzyża. Przypomnijmy sobie, co stało się, kiedy Jezus umierał na krzyżu. Kiedy wytrysnęła krew i woda, jak mówi mszalna prefacja, tam wzięły początek sakramenty Kościoła. I na innym miejscu mówi prorok, w jego ranach jest nasze zdrowie. A powiedział to o Duchu, pisze święty Jan. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł, wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Czytamy dalej u Jana. Bardzo ciekawą interpretację w tym temacie podają ojcowie Kościoła, którzy komentują ten fragment, że Chrystus, umierając na krzyżu, oddał ducha, to znaczy przekazał nam ducha. Oddał go nam. Ducha, który będzie nas umacniał. Ducha, który będzie nas odnawiał. Innymi słowy, śmierć Jezusa była konieczna do zbawienia, do tego, aby przyszedł Duch Święty. W momencie otwarcia Jezusowego serca Chrystus daje nam wodę i ducha. Krwi i wodą, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego. A natychmiast wypłynęła krew i woda. Ten obraz wytryśnięcia wody z Jezusowego serca do złudzenia właśnie przypomina źródło. Wiemy o tym, że w źródle woda tryska. Ona bardzo energicznie wypływa. Tak bardzo mocno Bóg tętni życiem, że to serce jest tak pełne miłości i życia dla nas, że ono nie może gdzieś tam wypłynąć po prostu i spłynąć. Ona musi wytrysnąć. Tam tyle energii i siły Bóg schował. Tyle miłości dla nas. I przez to właśnie chce pokazać nam, jak bardzo jesteśmy dla Niego ważni. To znaczy zanurzyć się w śmierć Jezusa. pozwolić Mu umrzeć w moich wadach, które może czasem zdają się nawet nie do przejścia. Może są jakimś grobem. Może są takie sytuacje w życiu, w których nic nie widać, czujemy się jak we mgle. Nie ma smaku. Siostro i bracie, powiedz Jezusowi o tych paraliżach. Powiedz, co Ci nie pozwala normalnie żyć. Trochę Mu się wyżal nawet. Niech ta modlitwa będzie ukrzyżowana. Niech będzie szczera. Jest jeszcze jeden bardzo ważny szczegół w tej dzisiejszej Ewangelii. Dla mnie osobiście trochę dziwne jest to, że ten człowiek uzdrowiony chodzi z tym łóżkiem po całym mieście. Właściwie po co? Skoro jest zdrowy, to po co mu to łóżko? Po co mu te mary? Mało tego, zwraca nimi na siebie uwagę. Także faryzeusze pytają go, dlaczego ty nosisz dzisiaj jest szabat, nie wolno ci wykonywać tej pracy. Ale skoro Jezus mu powiedział, weź swoje nosze i chodź, no to wziął. Kochani, te mary przypominają ciągle temu człowiekowi o tej chorobie. Jeżeli on je nosi, to nigdy nie zapomni, jak bardzo był chory. A jak będzie pamiętał, jak bardzo był chory, to będzie także pamiętał, jak wiele Bóg zrobił dla niego. Z jak wielkiej choroby go wyciągnął, z jak wielkich trudności wyprowadził go do życia. Historia Twojego i mojego życia może czasem wydawać się jak te mary. Ciągle coś niesiemy i wydaje się dla nas balastem. Ciągle to jest przy mnie, jak kula u nogi. Kiedy w końcu o tym zapomnę? Chciałbym już nie wracać do tego. Historię naszego życia, chociaż nawet najtrudniejszą, trzeba pokochać. Trzeba ją zaakceptować i przyjąć. Po to, żeby zobaczyć, jak dobry jest Bóg. Z jak wielkich problemów mnie wydźwignął, ile dla mnie zrobił, z czego mnie uwolnił. Papież Franciszek mówił tak. Kiedy Pan wchodzi w nasze życie, to czyni cud w każdym z nas. I każdy z nas wie, co Pan zrobił w jego życiu, ale na tym się nie kończy. To jest zaproszenie do pójścia dalej, do kontynuowania drogi, szukania Bożego oblicza. Cuda nie są więc celem, ale początkiem. Ci, którzy zatrzymali się na pierwszej otrzymanej łasce i nie idą dalej, są jak osoby w restauracji, które zadowoliły się tylko przystawką i wracają do domu nie wiedząc, że lepsze było potem. Chrzest każe nam ciągle wychodzić z naszych wygodnych przyzwyczajeń i szukać Boga dalej. Chrześcijanin nie może bać się ryzyka. Nie jesteś sam. Jest przy tobie Bóg, który kocha cię. Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. I dalej mówi papież. Zachęcam was do stałego i regularnego trwania na modlitwie. Wiecie o tym, że to w spotkaniu serca z Panem, w słuchaniu Jego słowa, które jest nam dane, każdego dnia na nowo odradzamy się w żywej wodzie miłosierdzia, wypływającej z Jego otwartego serca. Pragnę was także umocnić, byście poprzez braterskie życie i dzięki pomocy Ducha Świętego przyczyniali się do wzrostu kultury miłosierdzia w oparciu o odkrycie spotkania z innymi. Kultury, w której nikt nie patrzy na innych obojętnie lub odwraca wzrok, gdy widzi cierpienie innych. Siostro i bracie, Bóg kocha cię i jest przy tobie. Nie zapomnij o tym. Amen.